Bardzo serdecznie witam księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który ma największe synodalne doświadczenie, więc może też porównać ten synod z innymi synodami. Potem też witam bardzo serdecznie, jest z nami ksiądz biskup Marek Solarczyk, który jest przewodniczącym Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży i też kwestii powołań, także to jest taka odpowiedzialność i za duszpasterstwo młodzieży, i za powołania. Jest z nami ojciec synodalny, ksiądz biskup Marian Florczyk, którego Ojciec Święty poprosił, żeby dołączył do grupy, ponieważ Ojciec Święty ma takie prawo. Konferencja Episkopatu Polski wybrała trzech ojców synodalnych zgodnie z przepisami. Tak samo księdz arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, który wczoraj miał okazję było się z nim spotkać, a Ojciec Święty doprosił jeszcze, chciał właśnie taki głos i okazał się bardzo istotny, ale o tym powie sam ksiądz biskup. Także witam bardzo serdecznie ojców synodalnych i jako wprowadzenie przekazuję głos księdzu biskupowi Arturowi Miedzińskiemu, sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski, dlatego że synod był na dwa płuca. Jedno płuco to w Rzymie, a drugie w Polsce, kiedy tutaj też Kościół w Polsce przeżywał synod i łączył się duchowo. Bardzo proszę, księdze biskupie.
Dziękuję serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać znów w Polsce i w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski ojców synodalnych. I mówiąc językiem sportowym, jeszcze pozostając w tej tonacji, kibicowaliśmy wam przez cały czas, ale to kibicowanie nie było tylko oklaskami i euforią, ale przede wszystkim modlitwą. W wielu kościołach, w wielu diecezjach były, można by powiedzieć też językiem sportowym, maratony modlitwy w różnych parafiach, także w całej Polsce, łącznie z Jasną Górą. Ta modlitwa w intencji synodu biskupów dotyczącego młodzieży miała miejsce. My cieszymy się, że byliśmy reprezentowani właśnie przez tych wspomnianych, wymienionych tu obecnych ojców synodalnych. Cieszymy się, że dzisiaj jest ta możliwość, aby podzielić się tą refleksją nad tym wydarzeniem ogólnokościelnym dotyczącym młodego pokolenia. Pamiętamy słowa świętego Jana Pawła II. Młodzież jest właśnie nadzieją, nadzieją Kościoła, nadzieją świata, nadzieją każdego z nas. Padły też słowa w czasie waszych relacji z synodu, że ta nadzieja, która była młodzież, która była nadzieją, dzisiaj staje się rzeczywistością, aktualizuje się to młode pokolenie sprzed kilkunastu lat. Dzisiaj już jest pokoleniem dojrzałych. Ci, którzy uczestniczyli razem z wami jako słuchacze tego synodu, będą wchodzić teraz w życie osób dorosłych i kształtować życie Kościoła i społeczeństwa, społeczności, w której żyjemy. Tak więc niech to dzisiejsze spotkanie, dziękując wszystkim, którzy przybyli z Państwa, aby usłyszeć ten głos bezpośredni, relacjonujący wydarzenia rzymskie z ostatnich czterech tygodni. Niech będzie właśnie głosem, który dotrze do jak najszerszych kręgów, ludzi młodych przede wszystkim, ale nie tylko młodych, abyśmy poczuli się znów tym jednym Kościołem zatroskanym o każdego człowieka, w sposób szczególny o młodych. I z uwagą chcemy się wsłuchać w to przesłanie, które ojcowie synodali teraz nam przekażą. Tak więc niech dalsza część będzie już głosem oddanym im i potem także możliwością zadawania pytań przez Państwa, które dopełnią relacje. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za prowadzenie księdzu biskupowi, właśnie podkreślenie naszego kibicowania. I teraz bardzo proszę księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego o zabranie głosu.
Z tematem tego synodu była młodzież, wiara i powołanie. Właśnie najpierw pewnie wypada zwrócić uwagę na to, że ten synod zajmował się młodzieżą bardzo szeroko rozumianą, dlatego że jeśli idzie o kategorie wiekowe, to aż do 29 roku życia, co jest pocieszające dla niektórych. Dalej, że ta młodzież nie była ograniczona tylko do młodzieży katolickiej, tylko mowa była o analizie sytuacji młodzieży na całym świecie. Czyli faktycznie chodziło o 1 800 milionów ludzi, którzy aktualnie są w tych ramach czasowych. Więc na pewno jest to duża kategoria i ważna kategoria tak dla Kościoła, jak i dla społeczeństwa. Poprzednie synody zajmowały się rodziną, nową ewangelizacją, Pismem Świętym, życiem konsekrowanym, więc to wszystko jakoś mieści się w ramach tych kategorii, które Kościół stara się dojrzeć, dostrzec i potem także coś też im powiedzieć, co by było dla nich samych użyteczne. Tutaj taką nowością tego synodu to było to, że wprowadzono pewne zmiany metodologiczne, to znaczy w samym zgromadzeniu wzięło udział 268 tych ojców synodalnych, kardynałów, arcybiskupów i biskupów, ale potem dość konsystentna grupa młodzieży z całego świata. Tego do tej pory nie było i to stanowiło na pewno ubogacenie całego tego spotkania, dlatego że młodzież tak na swój sposób też uczestniczyła w tym, jak to potem podsumował Ojciec Święty, towarzyszyła nam swoją muzyką, co w tym języku dyplomatycznym oznacza hałas. I to przy każdej wypowiedzi, która bardziej się podobała, od razu były oklaski i gwizdy, przy tych, które się nie podobały, było milczenie. Więc było to weselsze, powiedzmy, takie zgromadzenie. Nie było tak trudne jak to zgromadzenie synodalne w sprawie rodziny, gdzie były dwa synody właściwie poświęcone rodzinie i szło to wszystko bardzo krwawo. Tutaj pogodna atmosfera taka panowała, co jeszcze właśnie wzmocniła permanentna obecność Ojca Świętego. Poza środowymi audiencjami, które musiał prowadzić na placu Ojciec Święty, był cały czas, poprzedzał nasze spotkania i witał się z każdym. Każdy mógł też z nim zamienić dwa zdania. Myśmy to wykorzystali, żeby w imieniu tutaj młodzieży tej polskiej przekazać kilka darów takich. Pierwsze to jest pozycja na temat księdza Blachnickiego. Pozycja do beatyfikacji, przygotowana specjalnie w języku włoskim. Ojciec Święty zdziwił się, kiedy to ofiarowaliśmy. Najpierw dlatego, że myśmy to nazwali apostoł młodych. Ksiądz Blachnicki, apostoł młodych, bo istotnie w czasach powojennych nie było żadnego innego kapłana w Polsce, który by z takim sukcesem prowadził ewangelizacyjne dzieło pośród młodzieży. Z drugiej strony jeszcze bardziej się zainteresował Ojciec Święty, kiedy usłyszał ode mnie, że istnieje jakieś przypuszczenie, że zginął otruty ksiądz Blachnicki. Także to go tak mocno poruszyło. Potem również, gdy myśmy przekazywali ten pakiet lednicki, żeby powiedzieć, że istnieje jakiś łuk, jakaś ciągłość w tym duszpasterstwie młodych, to inny charakter, inni ludzie, ale istnieje pewna ciągłość tych spotkań. Potem ksiądz biskup Florczyk przekazał też te koszulki sportowe, to tak Ojciec Święty się tak ucieszył, ale to on co chwilę otrzymuje koszulki, także to nie przypuszczam, żeby takie wrażenie, żeby zaraz ubierał, tak. Więc to, gdy idzie o nowość, to właśnie to bym dostrzegł, że zazwyczaj myśmy z poprzednimi tymi papieżami spotykali się osobno w grupach tych narodowych albo w grupach jakichś regionalnych, w osobnym spotkaniu, takim bardziej uroczystym, a tutaj cały czas Ojciec Święty przychodził pierwszy właściwie na to spotkanie i kto chciał, to mógł z nim porozmawiać. I jeszcze jedna zmiana taka, która była istotna, to zamiast wypowiedzi ograniczonych do 3 minut, każdy dostał 4 minuty, czyli 1 minutę więcej. To jest bardzo, bardzo dobra norma, która potem w parlamentaryzmie może się też i przydać, ponieważ ona pozwala powiedzieć to, co najistotniejsze i nic więcej. Dlatego, że gdy ktoś przekracza 4 minuty, to wyłączają mu mikrofon i wszyscy klaszczą i nie ma możliwości dalej kontynuowania tego swojego tekstu. Jeszcze jedną zmianą dodatkową było wprowadzenie milczenia. To wydaje mi się wybitnie, by się nadawało do każdego parlamentu. Mianowicie, kiedy 5 wypowiedzi tych po 4 minuty minęły, to po każdych 5 wypowiedziach tych ojców synodalnych były 3 minuty milczenia. I to bardzo korzystnie wpłynęło na całą atmosferę, bo ona się stała bardziej skondensowana i bardziej uważna. Bo gdy idzie to wszystko jednym ciągiem od godziny 9 do 12.30, potem od 16.30 aż do 19.15, to trudno to wszystko wytrzymać. Natomiast kiedy robi się te przerwy, to trochę człowiek jakoś odrywa się od tego tekstu ciągłego i odsłuchania, który jest stosunkowo łatwy, dlatego że są też i tłumaczenia na te główne języki, więc nie stanowi to takiego wielkiego problemu. Zdaje mi się też, porównując to z innymi synodami, że była znacznie większa obecność Afryki i to bardzo bystrych tych afrykańskich biskupów oraz bardzo silna obecność zakonników. Tego przedtem tak nie obserwowałem, jak teraz właśnie akurat podczas tego synodu. To by były takie, powiedzmy, uwagi ogólnikowe dotyczące samej metody. Może dla przerwy niech teraz ksiądz biskup Florczyk powie o tym, co wniosła ta polska delegacja swoimi modlitwami, czyli tymi swoimi wypowiedziami do tego tekstu dokumentu finalnego.
Podobnie jak wszyscy ojcowie Kościoła, również my podeszliśmy z całą troską. I oczywiście w tej całej refleksji próbowaliśmy ująć istotne zagadnienia. Mianowicie, jeżeli chodzi o dokument finalny, tak tutaj zaznaczył ksiądz arcybiskup 27 wieczorem, on został, że tak powiem, zaaprobowany przez całe zgromadzenie synodu. Każdy punkt był głosowany, nad każdym punktem było głosowanie. Możemy chyba tylko powiedzieć tyle, że tylko 5 punktów było takie, co uzyskały całkowitą zgodę, a więc 0 było głosów przeciwnych. Tych punktów jest bodajże 167. I no, myślę, że przyjęliśmy z taką satysfakcją, i że synod ujął to, co jest w treści całego dokumentu. Myślę, że takim mocnym śladem naszej, że tak powiem, obecności i naszej troski to było to, by w dokumencie znalazło się nauczanie czy odniesienie do nauczania Jana Pawła II. Wiemy dobrze, że Jan Paweł II no jest tym, który bardzo troszczył się o młodzież i on odczytał młodego człowieka. On naprawdę zgłębił i psychologię, i całą filozofię, i pytał o sens życia młodego człowieka. Zresztą przypominamy sobie, może niektórzy z nas, jego przemówienia, choćby nawet w Polsce, choćby na takie przemówienie, kiedy był w Częstochowie, na temat Czuwam, jakie skierowane do młodzieży. Zresztą jeden z biskupów francuskich, który jest teraz biskupem od niedawna, ale był no, wychowywany, jak gdyby, jak sam powiedział, był młodym człowiekiem i słuchał Jana Pawła II, to właśnie Jan Paweł II uczył młodzież, jak żyć, co to znaczy przynależeć do Kościoła, co to znaczy być świętym, co to znaczy czuwa. I ta obecność Jana Pawła II, czy odniesienie do Jana Pawła II jest w tekście końcowym no znaczne, bo jest i wspomniane są jego nauczania, homilie, listy, ale także to, że jest no, twórcą, pomysłodawcą Światowej Dni Młodzieży, jak i również no, że jego encyklika Laborem Exercens na temat pracy, o której też była mowa w kontekście pracy młodego człowieka, czy też bezrobocia młodego człowieka, no to nauczanie jest bardzo ważne. Takim śladem też naszej aktywności, obecności takiej aktywnej, to jest to, że jest to zagadnienie sportu ujęte. I tutaj muszę podziękować osobiście księdzu arcybiskupowi, przewodniczącemu episkopatu, bo on mnie poprosił, bym zajął się sportem młodych, no, powiedział na temat młodzieży sportowej. I właśnie, bo tak instrumentum laboris, czyli ten dokument roboczy, wspominał też, że teraz są społeczności sportowe. I tutaj za sugestią księdza arcybiskupa przewodniczącego no coś tam powiedziałem, nazwijmy to. I w każdym razie w dokumencie końcowym, punkt 47, jest mowa o sporcie, by Kościół, że tak powiem, współpracował ze sportem na linii takiej duszpasterskiej, czyli ubogacanie ludzi sportu wartościami duchowymi, religijnymi, nauką Jezusa. Ale także jest w ostatnim zdanie wspomniane też to, by Kościół objął swoją pomocą duszpasterską również młodych niepełnosprawnych. I tutaj jest właściwie jedno z dwóch miejsc, kiedy jest mowa o niepełnosprawnych. Innym zagadnieniem to jest też to, że zwróciliśmy uwagę na przepowiadanie Chrystusa Zmartwychwstałego, na kerygmat. Mianowicie głosy młodych ludzi, i tym byliśmy może nie tak zaskoczeni, ale jak gdyby no też potwierdzało to nasze stanowisko, między innymi młodych ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady, to prosili o to, by im ukazać, by oczekują od Kościoła świadków wiary, by ukazać im wiarę, ludzi wiary, że w odróżnieniu od młodzieży na przykład afrykańskiej czy innej, oni materialnie, ta młodzież jest dobrze ustosunkowana, ale prosi o jakoś o świadków wiary, o wiary nie w Jezusa historycznego, ale w Jezusa, który jest, który żyje, który zmartwychwstał. No i tutaj dawaliśmy też przykład tej naszej obecności i duszpasterzy naszych polskich, czy na katechezie, poprzez katechezę, potem obecność tutaj ksiądz biskup Marek, sam będąc katechetą, mówił o tej relacji, czy też o świadectwie i wiary młodych ludzi. I na marginesie trzeba by też powiedzieć, że także mamy się czym pochwalić, jeżeli chodzi o młodzież polską. Naprawdę, mamy dużo młodzieży dobrej, wierzącej, którzy też są świadkami wiary dla innych młodych ludzi w Polsce. Zresztą to zauważyła młodzież 2 lata temu, kiedy była na Światowych Dniach Młodzieży, tę naszą młodzież. I myślę, że obyśmy nic z tego nie utracili, a dalej rozwijali. To może tyle, a potem jeszcze coś.
Prosimy bardzo. Teraz księdza biskupa Marka Solarczyka też właśnie też o podsumowanie też właśnie synodu. Bardzo proszę.
Ja bym zaczął może od lekkiego nawiązania i rozwinięcia wątku księdza biskupa Artura. W moim osobistym doświadczeniu to, co się działo w Polsce, nie było kibicowaniem tylko odwołując się tutaj do obrazów sportowych, to przy sporcie wyczynowym jest potrzebny trener, jest potrzebne całe zaplecze, cały sztab. Jestem przekonany, że to ogromne doświadczenie modlitwy, które tutaj trwało, dawało tą wielką moc, żeby rzeczywiście to był czas działania Ducha Świętego, bo On jest najlepszym trenerem tych wszystkich duchowych tajemnic. Ja rozmawiałem już w drodze powrotnej z ludźmi, którzy koordynowali to duchowe działanie w Krakowie chociażby każdego dnia. bardzo się cieszyli z owoców, które im to przyniosło, bardzo podkreślali wartość tego czasu, już nie mówiąc na Jasnej Górze i tak naprawdę, jak zostało to zaznaczone przez biskupa Artura, w każdej diecezji tak bardzo wielu ludzi się w to angażowało. Ale to jest oczywiście też pewna kontynuacja tego wszystkiego, co się działo przed synodem, kiedy przez 184 dni w ramach modlitewnej sztafety ostatecznie rzecz biorąc ponad 100 tysięcy ludzi się zaangażowało. Ludzi młodych, którzy sami wyszli z tą inicjatywą, ludzi, którzy w prawie 9,5 tysiącach młodych ludzi w ponad 250 grupach na stałe się formują i przeżywają. Oni są, oni będą. To jest to niesamowite dziedzictwo, które ostatecznie rzecz biorąc pokazuje sens i wartość synodu. To, co bym tutaj podkreślił, to oczywiście, jeżeli chodzi o wartość tego czasu, to niesamowita ilość różnych refleksji, ale ogromną wartością jest sam dokument. Sam dokument finalny, który niesie wielkie bogactwo treści. Ja sam sobie przygotowałem w ramach takiej tutaj grafiki moją refleksję na temat tego dokumentu, która w sposób według mnie oczywisty nas dzisiaj obecnie mobilizuje i zachęca do tego, abyśmy potrafili docenić i zobaczyć, jakie mamy bogactwo we wspólnocie Kościoła, jakie dary Pan Bóg nam ofiarował, co zrobić, żeby one były jeszcze bogatsze, obfitsze, co zrobić, aby były jak najlepiej przekazane młodemu człowiekowi. To jest ta druga przestrzeń młodego człowieka, który przeżywa swoje życie, przeżywa swoją młodość. Oddziaływują na niego te różne refleksje, które płyną ze świata na tak wiele różnych sposobów, ale jednocześnie ufamy i to jest nasze zobowiązanie, abyśmy byli tymi, którzy będą potrafili jako wspólnota Kościoła oddziaływać na nich tym, co jest tajemnicą i bogactwem Boga. I to jest to wielkie wyzwanie i zaproszenie do tego, co jest przed nami. Bo oczywiste jest, że jest wiele refleksji bardzo osobistych każdego z nas z tego czasu. Jest też wiele refleksji w samym dokumencie finalnym, jeżeli chodzi o to wszystko, co jest rzeczywiście bogactwem Kościoła, które warto rozwijać. Przecież jest zaakcentowana sprawa właśnie wartości duszpasterstwa młodzieży. Również w służbie czy w kluczu duszpasterstwa powołań jest zaakcentowana sprawa centrów młodzieży, jest zaakcentowana sprawa również tego własnego tutaj naszego lokalnego zaadoptowania i wyrażenia tych wszystkich refleksji, jeżeli chodzi o doświadczenie synodu tutaj na nasze polskie warunki. I to, co też już jest pewną nadzieją owoców synodu, to czas, który jest jeszcze przed nami, bo za niespełna 3 tygodnie na Górze Świętej Anny będzie miało miejsce Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, gdzie zbiorą się młodzi reprezentanci duszpasterstwa młodzieży ze wszystkich diecezji, gdzie będą duszpasterze młodzieży, gdzie będą również duszpasterze i referenci powołań, duszpasterstwa powołań. Takie nasze wspólne zebranie, spotkanie, w czasie którego już będziemy dokonywali refleksji bardzo konkretnej na temat tego wszystkiego, co synod przyniósł, na temat wszystkiego, do czego nas mobilizuje i na co zwraca uwagę, że nie powinniśmy o tym zapomnieć, jeżeli chodzi o bogactwo i wyzwania, ale jednocześnie, a właściwie przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, aby młody człowiek rzeczywiście żył w obecności Boga.
Bóg zapłać serdecznie też za to takie już wyjście naprzeciw i wyjście tego w synodzie, który idzie na spotkanie konkretne, bo będzie spotkanie z duszpasterzami młodzieży diecezjalnymi. Bóg zapłać, w międzyczasie zostały przyniesione 3 tomy nauczania Jana Pawła II. To właśnie to jest to, co on powiedział do młodych. I ksiądz biskup Stanisław Gondecki miał okazję spotkać tego człowieka, jeśli może powiedzieć nam kilka słów o tym, który to zrobił i też dalej kontynuować. To bardzo proszę.
Mogę. Mianowicie może kontekst jest bardzo znaczący. Otóż w całym dokumencie przygotowawczym w Instrumentum Laboris nie było ani słowa o Ojcu Świętym Janie Pawle II. To wszystko, co zostało rozesłane do całego świata jako tekst roboczy do dyskusji, nie zawierało żadnego odniesienia do pism Ojca Świętego, ani do jego, ani do Światowych Dni Młodzieży. Nie było w ogóle. To jest o tyle dla mnie symptomatyczne, że podobnie wyglądał dokument przygotowawczy na synod o rodzinie. Też nie było wzmianki o Ojcu Świętym, Janie Pawle. Dlatego nam się wydawało słuszne zwrócić uwagę na ten brak, skoro tyle Ojciec Święty o młodzieży mówił, tyle dla młodzieży zrobił, bo to on wprowadził Światowe Dni Młodzieży, on wprowadził Niedzielę Palmową z młodzieżą. I w ogóle ten sposób łatwego kontaktu, który dzisiaj może być kontynuowany, skoro tego nie było, dlatego uważaliśmy, że pośród tych naszych wskazań trzeba koniecznie podkreślić tę dla nas niezrozumiałą nieobecność w ogóle osoby Jana Pawła II i jego dzieła. To zostało uwzględnione. Także kilka razy pojawiło się odniesienie do świętego Jana Pawła II, mowa o Światowych Dniach Młodzieży, mowa o jego duszpasterstwie młodzieżowym, mowa o Laborem Exercens. Nie wprowadzono natomiast tego, co myśmy chcieli, gdy było mowa o procesie przygotowującym do małżeństwa, czyli o tym czasie przygotowania do małżeństwa, kiedy myśmy powiedzieli, bo było sformułowane w tym wyjściowym dokumencie, że to należy prowadzić według Amoris Laetitia. Myśmy w tekście dodali według Humanae Vitae, według Familiaris Consortio i Amoris Laetitia. I oczywiście to nie weszło do tego dokumentu końcowego. To bodajże okrążono takim zwrotem według ostatnich papieży. Ale nie było powiedziane wyraźnie jedno i drugie pismo, co by potwierdzało siłę tamtych dokumentów. Dlatego też potem właśnie byłem bardzo uradowany tym, że jeden z tych afrykańskich kapłanów potem przyniósł swój produkt, czyli doktorat, który przygotował. To są w różnych językach wypowiedziane teksty. One nie są przetłumaczone na jeden język, tylko również po polsku, w oryginalnych językach, tak jak były wygłoszone. On to wszystko zebrał i się okazało, że to takie trzy tomiska z tego można zrobić. Jeszcze bardziej byłem zdumiony, bo on nawet po polsku zaczął próbować rozmawiać. Także to wszystko bez świętego Jana Pawła II byłoby absolutnie niemożliwe. Stąd potem też zwróciliśmy na to uwagę i ostatecznie ta postać znalazła się też w tym dokumencie końcowym. Więc to też jest jakieś osiągnięcie tutaj naszej grupy. Oprócz tego bym wskazał na taki fragment, który starałem się też i wspomnieć o miękkim totalitaryzmie jako klimacie, w którym wyrasta dzisiejsza młodzież, skądinąd tak jak i dorośli. Bo te formy władzy nad człowiekiem, które zauważyły bezużyteczność twardego totalitaryzmu, czyli i hitleryzm, i komunizm, gdy zauważył, że koniec końców nie da się opanować na długi okres ludzi, przeszły teraz do miękkiego totalitaryzmu, czyli do takiego, który jest przyjmowany z wielką wdzięcznością, przy pełnej nieświadomości tego, co się dzieje. I to właśnie, wiem, jest co najbardziej niszczy serca młodych ludzi, nie wiedząc o tym, co się dokonuje na ich oczach. Mówiliśmy też o tym wymaganiu formacji do czystości. Tak nas tutaj zainspirowała dyskusja w Circolo Minore, w której był biskup Florczyk I przyszedł poruszony, mówi, że ci redaktorzy chcą, żeby nie mówić o czystości, bo to dzisiaj to świat dziennikarski to obśmieje i to nie będzie dobrze brzmiało. Więc tym bardziej przygotowaliśmy ten dokument i tekst o tym, że właściwie bez uformowanego człowieka do czystości też nie można potem wierności w małżeństwie oczekiwać. I to razem też znalazło się nie w takim silnym sformułowaniu, jakie podaliśmy, ale też weszło do wnętrza. Ale zaczęliśmy od Jana Pawła II, co powiedział na temat młodzieży, aśmy zwinęli w innym kierunku.
Jeszcze ksiądz arcybiskup wspomina właśnie o takich trzech głównych takich filarach, pilastrach tego dokumentu. Jeśli można właśnie prosić o takie podsumowanie tego dokumentu w tych trzech głównych rozdziałach. Podsumowanie, bardzo proszę.
Tak, całość tego dokumentu sformułowano według tej drogi do Emaus, według drogi uczniów razem z Jezusem do Emaus. I dlatego najpierw mówi, szedł z nimi razem, caminava con loro, potem w drugim etapie była mowa o tym, otwarły się im oczy, to już kiedy siedzieli przy stole i brali udział w łamaniu chleba i wreszcie partirono senza i dużo, czyli praktycznie ruszyli bez ociągania się w kierunku w kościoła, w kierunku swoich uczniów. I to był ten klucz, który nadał pewną strukturę tej całości, która w pierwszej części analizuje właśnie kontekst, w jakim żyje młodzież obecna. Co jest, mówię, stosunkowo karkołomnym przedsięwzięciem, dlatego że to, co jest ważne dla nas i młodzieży w Polsce, nie jest zupełnie ważne w Niemczech. To, co jest ważne w Niemczech, nie jest ważne w Afryce. Co jest ważne w Afryce, nie jest w Oceanii. I to pokazuje już ten dozę trudności, jaką napotyka ten temat. Dlatego właśnie w Instrumentum Laboris pojawiły się te ankiety, albo właśnie synteza tych ankiet o charakterze czysto statystycznym. Właśnie zebrano naście tysięcy tych ankiet, z tego wszystkiego zrobiono syntezę i co ciekawe, każde z tych pytań otrzymywało odpowiedź młodych tak i odwrotnie, tak i odwrotnie. Także każda sytuacja, czy każdy problem, każdy temat, właściwie jedni tak, a drudzy wprost przeciwnie. Z tego wszystkiego można tylko tyle było wywnioskować, że sytuacja jest bardzo zróżnicowana i że nie ma jakiegoś jednorodnego obrazu młodzieży, który by można z tego. Niemniej jednak takie cztery światy w tej pierwszej części znaleziono, to, co do których istnieje zgoda. Mianowicie świat rodziny, świat szkoły i uniwersytetu, potem świat digitalny i wreszcie na końcu migrację. To są cztery główne tematy, które wielu młodych interesują. Ta pierwsza rzecz, czyli rodzina, jest widziana jako jedyny autorytet pośród młodych. Wszystkie inne tematy, jakiekolwiek by się pojawiły, one mają drugorzędne znaczenie. Wiara na którymś tam miejscu, kultura na którymś miejscu, wolność na którymś miejscu. Natomiast pierwsze miejsce bezwzględne, i to wśród młodzieży polskiej z tych dotychczasowych badań też to samo wychodzi, statystycznych, że właśnie rodzina jest podstawową jednostką, do której czują zaufanie. Ani Kościół, ani jakakolwiek inna wspólnota, właśnie rodzina. To oczywiście budzi tęsknotę za założeniem rodziny, czyli praktycznie za tym, żeby też i znaleźć oparcie w swojej własnej rodzinie, co niestety nie jest już takie proste, ponieważ wymaga dużego zaparcia od od każdego z biorących udział w małżeństwie i potem w rodzinie. Ale rodzina jest, mimo że wszyscy się zgadzają co do jej wartości i charakteru, to ona w różnych miejscach świata jest bardzo różna. Bo na przykład, gdy mówił synod o roli kobiety, no to Niemcy mówią o tym, że trzeba podkreślić obecność kobiet w gremiach decyzyjnych, czyli na wysokich stanowiskach, w gremiach decyzyjnych. To jest dla nich problem. Natomiast w Afryce oni mówią, my nie mamy żadnej innej, powiedzmy, decyzyjnej jednostki, jak właśnie kobieta. Dlatego, że w Afryce mężczyzna jest w ogóle nieobecny. On spłodzi dzieci i tyle go widzieli. To praktycznie potem cały ciężar utrzymania rodziny czy tych dzieci, cały ciężar wychowania tych dzieci, to wszystko bierze tylko na siebie jedna kobieta. Czyli praktycznie nie ma w tamtym modelu rodzinnym, nie ma obecnego męża. Więc to też pokazuje, że i w tej rodzinności trzeba zważać na to, w jakim kontekście się, w jakim kraju my się znajdujemy. Potem drugi temat, to znowu szkoły i uniwersytetu. To zasadniczo też wszyscy z młodych zgadzają się co do tego, że potrzeba im szkoły, potrzeba uniwersytetu. Natomiast w różnym stopniu to występuje na różnym kontynencie, bo w Afryce w ogóle mowa o tym, że nie wszyscy mogą skończyć szkołę, że nie stać ludzi na szkołę, że te szkoły są prowadzone, także te szkoły katolickie są prowadzone, powiedzmy, bez wielkiego trudu, ponieważ te dzieci wiedzą, że jedyną szansą tej emancypacji to jest właśnie ukończenie szkół. A ponieważ to są duże zazwyczaj zespoły, dlatego szybko wychodzą jednostki bardzo wybitne, które można między z nimi znaleźć. Także że bardziej tutaj wołanie o szkołę, wołanie o alfabetyzację pojawiało się w tym jako konkretny problem. Potem trzecia rzecz to ten świat wirtualny, świat digitalny. To w tym oczywiście my się nie orientujemy, natomiast byli ci profesorzy, eksperci od tych spraw i oni też zwracali uwagę na właśnie wszechobecność tego świata wirtualnego, ale nie wszędzie. Bo w Afryce, gdzie nie umieją, w tych krajach, gdzie jeszcze nie umieją czytać ani pisać środowiska, trudno mówić o świecie digitalnym, bo to praktycznie jest im niedostępny. To za wielka bieda panuje, żeby można się do tego odwoływać. Natomiast w świecie zachodnim na pewno jest to duże dobro i duże zagrożenie. Duże dobro z jednej strony, ponieważ daje ogromne, rozszerza horyzonty, ułatwia kontakty, komunikację między ludźmi, wymianę myśli, przekaz, ale jest też i ciemna strona sieci, która jest znana, która prowadzi do uzależnień i czasami także w tych radykalnych momentach do śmierci, do samobójstwa. Zwracano uwagę na to, że już są obecne też i uzależnione dzieci do tego stopnia, że w ogóle nie chcą wychodzić ze swojego pokoju, tylko z komputerem cały czas. I żeby rodzice dostarczali jedzenia, oni nie chcą ani do szkoły, ani gdziekolwiek się ruszać, tylko w tym świecie pozostawać. Więc na pewno jest jakieś wołanie i jakiś konkretny kontekst, że tego rodzaju związku ze światem wirtualnym nie było w dawnych pokoleniach, bo i być nie mogło, nie było tego świata po prostu. Natomiast tutaj wielkie bogactwo i wielkie zagrożenie i wreszcie migracje. Wiele milionów tych ludzi na świecie chce migrować, w tym także, a może nawet w przeważającej części, młodzi ludzie. ci młodzi, nie widząc szans u siebie, no, chcą gdzieś zmienić ten byt i migrują. To wszystko jest prowadzone kosztem bardzo często całej rodziny. Cała rodzina inwestuje pieniądze w to, żeby kogoś przetransportować z tych młodych, którzy rokują jakieś nadzieje, przetransportować do innych krajów. To jest snem, który stał się niebezpieczny dla wielu, ponieważ dla wielu wydaje się, że wystarczy wyemigrować i trafi się do raju i tam już nie będzie ani problemu pracy, ani problemu kształcenia, tylko wolność i dobrobyt. I to dla wielu prowadzi do rozgoryczenia potem ostatecznie, gdy znajdą się w tych krajach, do których zmierzali. Ale co ważne, powiedzmy, w tym kontekście migracji, to stanowisko Kościoła, które zawsze pozostaje tutaj niezmienne. To, co Ojciec Święty Franciszek tutaj w swoim liście też i publikował o tym, żeby przyjmować, otoczyć opieką, integrować i promować. Czyli praktycznie to z punktu widzenia politycznego może być problem, dlatego że nie wszyscy tak to rozumieją, nawet jeżeli są katolikami. Niemniej jednak Kościół musi być światłem dla świata i dlatego w takim kluczu też mówi odważnie o tym, że ani społeczeństwa nie przetrwają, patrząc na to, jak wygląda dzietność w naszych krajach, ani się nie rozwiną, jeśli nie zostaną wzbogacone właśnie przez migrację. Że trzeba patrzeć na dobrą stronę całego tego wydarzenia, nie doszukiwać się tylko samych negatywów. To staraliśmy się, podobnie jak Ojciec Święty, tutaj też i w Polsce, przy każdej wypowiedzi biskup Zadarku, który jest za to odpowiedzialny, też powtarza, co oczywiście nie jest przyjmowane, ale ważne, żeby było przynajmniej głoszone. Więc tak wygląda ten pierwsza część tego dokumentu końcowego w największym skrócie.